Hello, drodzy, witam Ciebie,
Hello!
Dzisiaj jestem podcast, który chyba lubią ci ludzie, którzy nie lubią, jak rozmawiam za dużo, jakiś przeszedł pod zasłoną w pick and rollu itd. Nie wiem, dzisiaj jest.
No takich jest dużo.
Środa. Bawi mnie tyle rzeczy, mój drogi.
Opowiadaj.
Dzisiaj rano. Mogę powiedzieć tobie rano, co mnie bawi, więc co mnie bawi. Więc bawi mnie chiński rząd generalnie. Bawi mnie to chodzenie graczy NBA po cichutku na palcach wokół swojego żywiciela. To mnie bawi. Bawią mnie reakcje ludzi w Filadelfii na rzut Bena Simmonsa za trzy.
Na rzut,
nie chcę, żeby to brzmiało.
Nie
chcę, żeby to brzmiało jak jakiś rant, że jakiś mój problem. Nie, bo to nie jest problem, tylko mówię, wiesz, do mikrofonu, więc mój głos brzmi inaczej trochę niż normalnie, jakbym pewnie mówił ci to na kanapie siedząc. Spróbuję tak mówić. Bawi mnie load management w preseason. Na przykład to już to, że Kawhi, wiesz, nie zagrał w dwóch meczach i teraz nie wiadomo, czy zagra w trzecim, to już pal licho, bo wiesz, jak wiesz, jestem hejterem Clippers, ale bawi mnie to, że dostaję, wiesz, powiadomienie na telefon gdzieś tam, nie wiem, po 12, taki, wiesz, otwieram oko jedno, patrzę, nie, Luka Doncic i Kristaps Porzingis dzisiaj nie zagrają, więc mówię, oho, no dobrze. Dalej, bawią mnie afery taśmowe w Polsce, to mnie bardzo bawi. Od lat mnie bawi i bawi mnie to, jak to istotne jest. Bawi mnie to, że gdy pojawia się taka dziewczyna jak Greta Thunberg, to powstają z niej oczywiście memy, bo taki jest świat, są memy z Grety Thunberg, to mnie bawi. Bawi mnie to, mój drogi, też, że potrafię obudzić się o 6:45 w końcu i w godzinę napisać wake up, choć żadnego meczu nie widziałem. I potrafię to zrobić zupełnie nieźle, co mnie bawi. A bawi mnie to tak naprawdę, mój drogi, że i płaczę, że popracowałem w poniedziałek, pobiegałem 2 godziny wieczorem na treningu, potem pospałem krótko z poniedziałku na wtorek, popracowałem znowu, pochodziłem 2 godziny, potem ponosiłem przez godzinę drewno rodzicom i nie mam dziś rano żadnych sił i wszystko mnie bawi. I to jest chyba smutne na końcu, że jestem stary, starzeję się i czuję to. I tyle rzeczy tak z takich, nie wiem, mało profesjonalnych. No. Między Amen. Innymi ja. No. Mogę iść dalej, możemy iść do NBA dalej? Chcesz? Możemy
dobrze,
przejść
ale
z tego.
Powiedz mi, zacznijmy od tego, dlaczego bawi cię sprawa rządu chińskiego?
No, bawi mnie to, A pomyśl, dlaczego może mnie bawić sprawa tego, jak Chiny uprawiają swoją politykę wewnętrzną? Nie?
No, ale
znaczy, ja wiem, że to jest ich sprawa, ale tak generalnie, znaczy, no co, inwigilacja ludzi nie jest zabawne akurat.
Nie, no jest.
Ale co, znaczy uważasz, że jest okej, jeśli twój rząd inwigiluje swoich mieszkańców do tego stopnia, że daje im oceny za to, w jaki sposób się zachowują, w jaki sposób opłacają rachunki, w jaki sposób, nie wiem, robią różne rzeczy? W sensie, uważasz, że w Chinach...
Nie,
ja wiem, że ty się chcesz ze mną teraz pokłócić o rząd Chin, ja wiem, że ty masz wielką wiedzę, mój drogi, na ten temat, tylko powiedz mi tak, czy Chiny są państwem demokratycznym?
Nie, są, wiadomo, że
no
nie są.
No i to mnie bawi, no i tyle. Ale ja o tym nie myślę, no dobrze, tylko ci dziś ale, rano, nie, wiesz, rano się dzisiaj ale, obudziłem z tym i mnie to bawi. Nie kłóćmy się, błagam o to, no.
Nie kłóćmy się, ale...
Proszę, nie sprzeczajmy się o politykę wewnętrzną Chin, bo mnie to...
Nie, tak, nie, ale ja zadam tylko pytanie. Czy uważasz, że nie powinno być jednak tak, że obywatele są, którzy są uczciwi, którzy płacą podatki, którzy płacą...
Mój drogi, mam... Nie wiem, odpowiedz, to jak ty uważasz.
Za to, że jesteś porządnym obywatelem, nie kradniesz.
A to nie ty z tego się śmiejesz czasem. Z tej takiej naszej porządności.
Nie, bo to może nie jest takie głupie, no. Na przykład
masz jak spojrzysz na listę miast na świecie, w których jest najwięcej inwigilowanych ludzi i najwięcej kamer zainstalowanych w miastach, to Chiny są w pierwszej dziesiątce, mają chyba 7 miast.
No pewnie tak jest, no. Ale to chcesz zrobić. To chcesz,
nie,
chcesz
ale
przewrócić.
Mnie to, ale mnie to nie,
chcesz
nie, 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 błagam, błagam, proszę.
Chcesz, żeby ten 1,2 miliarda tak ruszył?
Nie, mój drogi. To nie interesuje kompletnie.
Przecież to jest, wiesz, demokratyzacja Chin spowoduje, że oni się chyba rozleją po całym świecie. Kto to zatrzyma?
Mów, mów o Chinach. Mów.
Dobrze. Nie, znaczy, wiesz, problem się zrobił rzeczywiście taki, nie patrzę, jak z jednego chyba...
No mówmy się, to nie jest najnormalniejszy kraj na świecie Chiny. No,
no zgoda.
I nie róbmy też takiego wielkiego halo, jeśli chodzi o jakąś nieprawdopodobnie zwyżkującą ekonomię Chin, bo Chiny od 30 lat mają najniższy wzrost PKB w poprzednim roku. Trochę się zatrzymuje ten wzrost Chin, wiesz, w ostatnich latach. To też jest trochę już takie passé mówienie o tym, że Chiny stają się wielką potęgą. Stawały się wielką potęgą, teraz troszeczkę jakoś to o tym można pomówić. Dlaczego tak się dzieje? Że, czy to nie dlatego, że Chiny się zderzają z tym, jak prowadzona jest polityka na świecie, tak? Że zderzają się ze światem? To też nie jest taki kolejny moment, gdzie Chiny się trochę zderzają ze światem?
Zderzenie z Friedmanem i Keynesem wreszcie dotarło do...
Ja uważam, że właśnie to Friedman Keynes stało u przyczyny porażki Boston Celtics w poprzednim sezonie. Że na końcu Kyrie Irving i Jaylen Brown o tym właśnie rozmawiali. I o to poszło. I o to się rozbiło. I kurwa, nie poszło.
Mogło tak być, ale...
Horford się tylko śmiał, się nie odzywał.
Bo on był za Marksem i Engelsem.
Nie, bo on się późno obudził.
Przeczytał kapitał. Dobrze. Nie, ale wiesz... To pokazuje
ekonomia,
to wydarzenie.
Studiowanie ekonomii swoją drogą też mnie bawiło na pierwszym roku. Jak na przykład pamiętam...
A bo na pierwszym roku jest na pewno historia ekonomii.
Nie, ja pamiętam, się zgłosiłem. Komu się podoba to, jak Szwecja prowadzi swoją politykę? I komu się podoba socjal? Wiesz, bo... Pamiętam, że na pierwszym roku ekonomii okazało się, że wszyscy są fanami niewidzialnej ręki rynku. Pamiętasz? Z jakichś takich teorii. Niewidzialna ręka rynku. Ja wtedy spytała się pani na jakichś ćwiczeniach, komu się podoba to, co Szwedzi robią. Ja się tylko zgłosiłem.
No nie wiem.
Wszyscy
uznali, że jesteś komunistą.
Dwa lata później już nie studiowałem. Ekonomia okazała się strasznie, na pierwszym roku strasznie prosta, a na drugim roku już nudna. Nie dla mnie. No mówmy dalej, byliśmy tak w kinach, to była konferencja wczoraj Adama Silvera. Co mnie bawi? Bawi mnie to, że ludzie komentują konferencje prasowe. Jaki jest wyraz PR-owy, co powiedział? To mnie trochę bawi, że czasem, wiesz, skupiamy się na tym, jak się ktoś...
To jest super ważne.
To jest super.
Gigantyczny kryzys wywołany jednym tweetem.
To właśnie.
Który powoduje gigantyczne zamieszanie w relacjach pomiędzy państwem i prywatną organizacją.
Nie, to jest niebywałe. Wymień mi nazwiska koszykarzy NBA, na przykład, kogo bawi. Znaczy, to mnie nie bawi, ale ludzie mają z tym problem. Wymień mi nazwiska koszykarzy NBA, którzy wsparli Daryla Morey'a.
Nie wiem.
No.
Moim zdaniem nikt nie wsparł.
No właśnie.
No bo moim zdaniem jest moratorium na to. Nikt nie
no.
może go
bez.
No i to, czy Amerykanie są lepsi niż Chińczycy? Moim zdaniem jest absolutnie powiedziane, że niektórzy, że tak powiem, mówią niezbyt elegancko, morda w kubeł.
Wiesz co? A czy nasz prezes Polskiego Związku Koszykówki wypowiedział się na temat Chin i tej całej sprawy już?
Powiedział, jak wszedł do szatni i powiedział, to szatni osędziowany. Moim zdaniem on zabrał głos.
No właśnie, można by go wklejać.
Ale u nas ma status bohatera od tego momentu.
Był wczoraj, dwa dni temu był tutaj z premierem Morawieckim w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
No prawda.
Dobrze.
No.
Mój drogi, koszykówka, czy zostajemy w temacie Chin? Chcesz o tej konferencji porozmawiać?
Zróbmy koszykówkę, bo to wszystko nie jest zabawne. No
jest to...
Adam dzisiaj przytomnie zauważył, że najbardziej dostaną chińscy obywatele, którzy nie będą mogli oglądać NBA.
To też mnie bawiło, że Adam nagle się wstawił za chińskimi obywatelami. Że w jego sercu, jest tak istotny chiński obywatel i to, że nie będzie mógł oglądać NBA. Sorry Adam, no nie, ale to nie rozmawiamy.
Ale jeżeli myślisz o wolności, jakiejś takiej demokratyzacji świata, no to on polega na tym, że wszyscy mają dostęp do wszystkiego.
No, ale bawią mnie też ludzie, którzy często myślą o wolności i demokratyzacji świata. Zamiast skupić się na własnym ognisku. Bardziej. I na przykład własnej ulicy, własnym osiedlu. Bardziej. Na takiej, wiesz, lokalnej... Znaczy ja nie mówię, że tego nie robią, ale życie mnie nauczyło, ludzie mnie nauczyli w życiu tego. Ja się sam bym tego nie nauczył, bym się zajmował właśnie takimi kwestiami, podnosił niektóre rzeczy do rangi, wiesz, najważniejszej rzeczy na świecie. W czasach, gdy każda rzecz jest najważniejszą, gdy każde wydarzenie jest najważniejszym wydarzeniem na świecie, ludzie z boku mnie nauczyli po drodze, kobiety, chwała kobietom, nauczyły mnie kobiety tego, żeby się przede wszystkim zająć tym, co jest wokół ciebie. To często zresztą domena kobiet jest, gdy mówią mężczyznom, że ty się nie potrafisz zająć rzeczami wokół siebie, nie potrafisz sprzątnąć wokół siebie, skarpetki się walają, wiesz, to taka metafora tego, że powinniśmy się tak bardziej zajmować, tak ja słyszałem, domem, otoczeniem, osiedlem, żyć w takich, wiesz, grupach, enklawach bardziej, się zżywać ze sobą, dbać o sprawy tutaj mojego osiedla akademickiego czy twojego osiedla Wawer. I nie tak bardzo o tym świecie myśleć. Bo na końcu, jak przed programem powiedziałeś, to wszystko już było, tylko jest bardziej nagłaśniane. A mnie generalnie bawi, bo... zresztą nie chcę o tym mówić. Dobrze, idźmy do NBA. Tu też mnie bawi trochę rzeczy, oglądając preseason. Znaczy, bawi, nie bawi i w innym sensie. Dwa take'i, mogę? Dwa take'i ogólne.
Proszę.
Takie stricte koszykarskie. Będzie jednak o tym przechodzeniu pod zasłoną, ale jednolitość gry. To już zauważamy od kilku lat. To niektórych męczy, niektórych odrzuca od NBA. Pisaliśmy o tym wcześniej, bardzo.
No nie, ale my. Powiedz mi, bo to...
Daj mi skończyć.
Dobrze.
Proszę, bo się chcę wyrazić, żeby potem...
Wyraź, a ja potem...
Nie, wiesz, żeby nie było tak, jak czasem, wiesz, chciałem się wyrazić, potem do tego się odniesiemy i będziemy o tym mówić, a nie, że powiem pół zdania i potem będziemy mówić, przejdziemy dalej i tak będziemy sobie 45 minut takiego, wiesz... To też mnie bawi, swoją drogą, przepraszam, na świecie. Że Stephen A. Smith nagle ma jakieś długie take'i o sytuacji Chiny-Hongkong. A ty nie myślisz, mój drogi, przepraszam, w tej całej sprawie, że głos powinni zabierać ludzie, którzy znają tę sprawę? W sensie znają historię relacji między Hongkongiem a Chinami? Znają... sposób, bo ja się śmieję z Chin, ale wiesz, jest coś takiego jak sposób prowadzenia polityki w Chinach, inny trochę niż u nas, jest inny trochę świat niż u nas i dobrze, więc wiesz, może ja się śmieję z tego, ale wiesz, może, nie wiem, po prostu miejmy szacunek, bo to jest ich kultura, tak?
Tak.
No, w tym sensie, no.
Więc ty... realizują swój państwowy interes, no. Umówiliśmy się na to, że Hongkong będzie częścią wielkich Chin, no i teraz... Z tego powodu się zrobiła nagle afera. No trzeba było inaczej negocjować, że tak powiem, kwestię tej oddzielności. No, ktoś tam powie, no, Brytyjczycy zostawili to, ale są, no jest umowa i tę umowę trzeba wykonać. No. To się nie wszystkim może podobać. Nie wszyscy mogą uważać, że to jest, wiesz, zgodne, nie wiem, z duchem praw człowieka, do czego to będzie prowadziło, no ale tak. Taka jest umowa międzynarodowa.
Preach. Amen. Kropka. Tak? Bo ja też tak myślę. W sensie mam swoje poglądy, ale taka jest, tak jak poniedziałek o tym ty mówiłeś. No. A bawi mnie też to, że no nagle, wiesz, nie wiem, czy wielu ludzi się zdziwiło, że czym jest NBA. Bo mam wrażenie, że popularne są takie take'i, że czyli NBA jest jednak nastawiona przede wszystkim na pieniądz, tak naprawdę. No, mimo tych pięknych historii,
flag... To nie jest chrześcijańska fundacja praw człowieka, czy jak tego typu organizacja, tylko to jest prywatny podmiot, który ma służyć zarabianiu pieniędzy. To jest biznes. Nie wiem, to nagle NBA... a Daryl Morey będzie pierwszy, który przeciwstawił się oficjalnie supremacji chińskiej w tamtym regionie?
To jak to zdjęcie słynne, tak? Z placu, jak gość stoi przed czołgiem?
Tak.
Daryl Morey jako taki mem?
Tak, Daryl Morey.
Będziemy się za 50 lat wracać do tego punktu, jak to Daryl Morey zatrzymał dominację Chin.
Tak.
Odwrócił losy całego świata.
Tak.
No taki gruby, zarośnięty jest, co? Wiesz co, ja myślę, że on na końcu trochę popił wina. I mu się włączył taki, o, chcę cię przytulić. Chcę objąć ziemię. Mój drogi, dobrze. Tak, bo taki take. Myślę, że mógł coś tam mogło wchodzić w grę. A dobrze, nieważne. Dobrze, mój drogi. Koszykówka, dobrze. Zacząłem mówić o tej jednolitności. Kilka lat temu zaczęliśmy już o tym pisać, kiedy jeszcze chyba tylko Memphis Grizzlies wyciąganie centra spod kosza swoim centrem rzucającym za trzy i gra. I takie zagrywki takie same jak postawianie podwójnych zasłon dla strzelców, którzy wychodzą z rogu boiska i tak po łuku wybiegają na szczyt. Taka dwie zasłony, pak, 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 pak. Albo na przykład dwóch małych zawodników sobie zasłonę bez piłki stawia, tak jak to Klay Thompson i Stephen Curry robili 5-6 lat temu. To teraz już wszyscy to robią. Wszyscy w cudzysłowie. To raz, ta jednolitość, która jest już w każdym meczu i dodane do tego zostało teraz szybsze tempo gry. Tempo jest coraz szybsze. Więc masz szybką grę i wiesz, ja wróciłem do gry w koszykówkę. Porównuję to do NBA tylko na zasadzie sportu, uprawianego też przez nas. Jeśli się przyjrzysz czasem na te mecze, które są grane przed tobą, mówię o meczach pre-season, tak? Ktoś powie, że o, to tylko pre-season, w sezonie regularnym będzie inaczej. Nie, w sezonie regularnym to samo jest. Przyjrzysz się na te mecze pre-season, ja nie wiem, są tacy, którzy liczą, że oglądają coś, co jest sterowane przez Josepa Guardiolę. Że to jest jakiś mechanizm, że jest tam taki, wiesz, Greg Popovich, Aleksander Gomelski, który chodzi i krzyczy cały czas zawodnikom, co mają grać. Możesz czuć się rozczarowany, patrząc na współczesną NBA i zdasz sobie sprawę z tego, ile rzeczy jest granych na zasadzie typowego filu, na zasadzie prostych, zwykłych akcji, które grają ci zawodnicy, które nie są w ogóle rozrysowane, tylko wynikają z tego, co oni wiedzą o koszykówce i to, ile ze sobą grali. Tak bardzo dużo gry współczesnej wygląda. Ja nie mówię w kategoriach rozczarowania. Nie, nie, to mówię, to już poza rozczarowaniem mówię. Bo to jest uzyskiwanie... Ale poczekaj, chciałem też zaznaczyć, bo się źle wyraziłem. To nie jest rozczarowanie, że zawodnicy szukają razem flow w grze. To jest właśnie ta fajna rzecz. To się wie, jak się gra w kosza. O co chodzi? Gdy grasz bez zagrywek i nagle, o, wyszło nam, że tu postawiłem ci zasłonę, ty zbiegłeś, tu mieliśmy spacing, tu ty trafiłeś, tu ja ściąłem, coś się dzieje, nie do końca wiemy, co się dzieje, ale wiemy, że jest dobrze i nam idzie. Tak oto w tej współczesnej koszykówce powoli coraz bardziej zaczyna chodzić, gdy te posiadania nie są już wiesz, my się nawet śmiejemy na treningach, czasem któryś z nas weźmie, wyprowadzi piłkę, mamy tam 3-4 zagrywki, ale śmiejemy się czasem, gdy któryś z wysokich weźmie, wyprowadza piłkę, wyprowadza ją bardzo wolno, klepie jak Mark Jackson i pokazuje taką pełną pięść, pokazuje dwa na palcach, pokazuje trzy, jakbyśmy mieli jakąś nieprawdopodobną zagrywkę do grania. Po prostu idzie odegranie, ktoś zbiega, stawia zasłonę, ktoś wychodzi, druga zasłona, pach i sobie gramy. I to jest to, że to jest fajne, szukanie flow. To jest Rick Carlisle, 2011 rok, Dallas Mavericks, mistrzostwo NBA, flow offense. Niewiele zagrywek, niewiele ustawianej gry, poza Dirkiem Nowickim dominującym. To jest jeden take. Chcesz o tym take'u pomówić, bo mam jeszcze drugi.
Tak, nie, znaczy ja mam
te... W zasadzie dwa take'i.
Koszykówka stała się taką koszykówką, trochę bym powiedział, podwórkową, tak? Bez tego takiego, wiesz, wielkiego zadęcia, playbooków, książek, na gdzie, nie wiem, rozgrywający musiał studiować, jak przychodził do nowego klubu, podchodził do niego trener i mówi, no cieszymy się, że jesteś, ale tutaj jest taka wiedza, którą musisz przyswoić, bo my tak gramy. I ty masz 50 różnych zagrywek i musisz wszystko wiedzieć. Może ta gra stała się dzięki temu taka bardziej... jest taka naturalna, no ona nie ma, jakby zerwano te okowy, powiedziałbym, tej taktycznej poprawności, czy tej takiego konieczności grania by the book. Jest w tym więcej takiej spontaniczności, więcej po prostu gry dla gry, gry przyjemności z gry, bez tego takiego nadmiernego formalizmu.
Pytanie do nas jest takie od słuchacza, który nas teraz słucha, dlaczego tak się stało? To jest nasze zadanie wytłumaczyć, dlaczego tak się stało.
Wiesz co, To jest, nie wiem, czy odpowiedzialność jakby rzut za trzy punkty jest odpowiedzią?
Tak, wydaje mi się, że jest dużą, nie wiem czy całą, bo to nigdy, wiesz, to nie jest nigdy cała odpowiedź, ale też o tym myślę, że gdy gram też i gdy patrzę, że chodzi o to, że matematycznie zostało nam wbite w czaszki, że rzut za trzy jest wart więcej niż rzut za dwa. I to tak, to, że możesz...
Na odpowiednim poziomie, bo ja jeszcze pamiętam, będziesz te takie zdania.
J.R. Smith, w głupie rzuty.
Nie, z lat 90. czy początku lat 20, że jak rzucasz za trzy, to też możesz umrzeć z rzutami za trzy. Znaczy, że jak nie wchodzi, tak. To nie wchodzi.
To jeszcze niedawno było. To jeszcze Shaq mówił, Barkley, no ale fakt, oni żyją trochę w starych czasach, nie? Że you die, you live by free, you die by free. To było jeszcze 5-6 lat, tak.
I to jeszcze nie tak dawno wybrzmiało.
Przy Warriors, przy ich pierwszym mistrzostwie nawet były takie głosy, gdy przegrywali.
Tak. Poziom jakby taki ogólny rzutu za trzy się jednak zdecydowanie podniósł. Ciekawe jest, taki Excel byś zrobił, taki wykresik, jak się podnosił poziom rzutu za trzy w ostatnich 20 latach.
Wydaje mi się... Znaczy,
20 ilu? 8 do 36?
Wiesz co?
Bo ciekawe.
Nie wiem, czy aż tak. Zwiększyła się na pewno... trudność rzutów za trzy oddawanych i zwiększyła się swoboda pozwalania zawodnikom na rzuty za trzy. I myślę, że to ma, dalej idąc, powiedziałeś, rzuty za trzy to zmieniły, i dalej idąc ta swoboda, którą daje się zawodnikom w rzucaniu za trzy i fakt, że oni, jak teraz zwróciłeś uwagę, poprawiają się w tych rzutach za trzy i poprawiają się też w różnego rodzaju, wiesz, James Harden rzuca z jednej nogi teraz za trzy, wiesz. Step backi za trzy to już umie dobrze robić około 10, no tam... 12-15 koszykarzy, tak naprawdę bardzo dużo z nich potrafi to robić i w tym sezonie jeszcze więcej ludzi będzie rzucać step backi za trzy. Tak. Więc to są już takie rzuty, jakbyś 10 lat temu patrzył, co on robi. Wiesz, J.R. Smith wtedy dobiegał w Denver Nuggets do linii za trzy w kontrataku, albo nawet nie kozłował, tylko dobiegał do linii za trzy w kontrataku i rzucał za trzy i to niektórym nie pasowało wtedy, że J.R. Smith
nie,
to robi.
No, to pamiętam, że Phoenix Suns to robią. Że mógł być gwizdek, mógł być czas i on mógł zejść wtedy z boiska, bo zagrał nie tak, jak powinien.
Aha, no. Ale idąc dalej, to zostawmy. Ta swoboda tego, że możemy osiągnąć rzut za trzy i pozycję do rzutu za trzy, i to nie musi być taka fantastyczna pozycja. Myślę, że to o to chodzi. Że to nie musi być to, co wiesz, Greg Popowicz jeszcze w San Antonio próbuje się trzymać tego, co Michał Kajzerek mu trochę słusznie zarzucił, że on bardziej pasuje do takiej Europy teraz koszykarskiej niż do tej NBA. Tam jest taki akapit w tym tekście Michała, co mówiłeś, że nazwał Franka Vogela bołaznem. Trochę metafora to było, nie? Bo to w tytule go nazwał trochę tak w sumie. No nie,
ale może to słowo, może powinno być inne słowo użyte. No, ale
może
dobrze,
tak, bo ja zacząłem sprawdzać definicję błazna, taką wiesz, kim był błazen w czasach królów.
Tak nie bardzo, czy on jest takim mędrcem, który ma rozmawiać króla, czy on ma być takim ciałem doradczym, czy ma wiesz,
tutaj,
czy ma być takim jedynym, który tak naprawdę rozumie, co się wokół tego świata dzieje.
Ale i wiesz, i te rzuty, których Greg Popowicz cały czas szuka, Spurs są przez to inną koszykówką, fajną koszykówką, jeśli ktoś nie lubi tej nowej koszykówki, to raz jeszcze mówię. Oglądać San Antonio Spurs i to nie chodzi nawet o to, że o ten midrange, bo to nie o midrange chodzi. Pamiętaj, oni w zeszłym sezonie i sezon wcześniej byli na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy, tylko oddawali ich najmniej w lidze prawie. Nie? Coś takiego. Byli w top 3 skuteczności i top 3 oddawanych rzutów, bo szukają tych fajnych trójek. O to chodzi, tych dobrych trójek, tych niekrytych trójek po chwycie. Tylko Patty Mills może rzucić po koźle. Tymczasem na świecie, w NBA, na świecie, nie wiem, na boiskach koszykarskich, trwa oddawanie rzutów za trzy trudniejszych niż rzuty za trzy, które oddają San Antonio Spurs. I ta swoboda w tym, że dobrze, mogę oddać taki rzut za trzy i to nie jest już źle, że ja rzucam. Na przykład nie jest źle, że ja na treningu, 205 cm na treningu rzucam za trzy z lewego rogu, choć nie najlepiej ustawiłem stopy. Choć może mógłbym oddać tę piłkę, bo nie najlepiej wszedłem w rytm, ale rzucę, bo jestem niekryty i to są trzy punkty. I nie jest źle i nie ma problemu z tym, wiesz. Nie ma problemu, że Steven Adams dzisiaj z prawego rogu rzuca za trzy, choć nawet nie wygląda, wiesz, Brook Lopez ciepie 8 trójek, to jest inna rzecz, wiesz, że jest więcej swobody, jeśli chodzi o to, jakie rzuty za trzy możemy oddawać, przez to ten parkiet się troszeczkę rozszerzył, a przez to, że się parkiet rozszerzył, to tu mi brakuje.
Słuchaj, ja mam.
Przez
ja
to, że się parkiet rozszerzył, to dlaczego możemy grać więcej we flow, dlaczego możemy grać z większą swobodą? Nie wiem, czy może, przepraszam, trenerstwo nie nadąża za współczesną koszykówką? Czy może moja analityka i moja głowa nie nadąża, żeby to móc wytłumaczyć? Bo na końcu, wiesz, moglibyśmy ustawiać, przepraszam, masę skomplikowanych zagrywek na to, żeby znajdować rzuty za trzy swobodne z 9 lub 8 metrów. Ale może tego nie musimy robić, bo koszykarze sami je potrafią znaleźć we flow. Nie wiem.
Słuchajcie, ale z drugiej strony ja mam pytanie, czy koszykówka zawsze nie wygląda tak samo? W sensie, że wszyscy, zawsze jest jakiś mistrz, do którego próbujesz się upodobnić. No, jaka była koszykówka lat 90? Czy wszyscy nie grali tak samo? Chodziło o to, żeby mieć dużego gościa w środku, do którego dorzucałeś piłkę i który tam się boksował.
Było kilka elementów. Było kilka już zespołów grających szybko up tempo. Ale no tak, dominowała koszykówka w taki sposób grana.
No dobrze, no był wiesz, pojawił się Don Nelson, byli
słynni. Miałeś Run TMC, miałeś Dona Nelsona cały czas, miałeś kto grał inaczej bardzo. Miałeś Chicago Bulls grających trójkąty, miałeś Houston Rockets, którzy grali inside-outside, było inne też tak. Inne wykorzystywanie
były
wysokiego.
Były pick and role w
Seattle, no.
To nie wiem, Golden State Warriors z Weberem grali inną koszykówkę trochę wtedy. Ale generalnie mam wrażenie, że było tak samo, no. Były te wszystkie Ewingi, Robinsony, Olajuwony, dogrywanie do nich.
Ale
Nie?
Myślę, że to nie było tak samo, tak bardzo, jak teraz jest tak samo. Było okay. Tak samo, podobnie, ale widzisz, pokazaliśmy kilka takich przykładów, gdzie nawet ta współczesna NBA się tak nie różnicuje, że jedni grali trójkąty, że było Run TMC, wiesz, że inni grali inside-outside, a inni grali tylko inside, wiesz. Na trzech podkoszowych, jak New York Knicks, Charles Smith grał na trójce, wiesz, często Anthony Mason grał na trójce, był trójką i postował, i dwóch, on postował.
Jaka to inna trójka była dzisiaj, Anthony Mason na trójce i Kevin Durant na trójce.
Kevin Durant na czwórce. A Bruno Caboclo na centrze w meczach preseason.
Na przykład Kevin Garnett na trójce.
No, Kevin Garnett na trójce. Nie, no ale na przykład, wiesz, miałeś Antonego Masona postującego z prawej strony i center nie stał za linią za trzy, tylko na linii rzutów wolnych, a silny skrzydłowy nie stał za linią za trzy, tylko był schowany z drugiej strony trumny. I było trzech ludzi wokół. My, gdy gramy teraz tak w koszykówkę, gdy wychodzą nam takie posiadania, to ja zwykle zaczynam krzyczeć tłok, to bez sensu, nic i po prostu załamuję ręce, bo tak już się ten sport zmienił. Nie, skończmy to, wycofajmy się, chuj. Jebać, przepraszam, że tak mówię, ale tak to się zmieniło. No ale mówiąc, tam się to, mam wrażenie, bardziej różnicowało niż teraz. Teraz wszystko, znaczy nie chcę powiedzieć, że wszystko jest takie samo, bo nie wszyscy grają dokładnie te same zagrywki, ale pokaż mi zespół, który gra inaczej. To San Antonio Spurs jest inne niż reszta. Jest trochę nadziei w tym sezonie takiej, że nadziei, która trochę tak, ja nie wiem, czy to planowo wychodzi, myślę, mam nadzieję, że planowo, czy trochę przypadku jest w tym, że będzie trochę Piotr pisał o tym w swoim tekście, czego spodziewać się po preseason. Pisał o tym, że w nadchodzącym sezonie, i też preseason na tle Philadelphia 76ers będzie można zobaczyć, jak zespoły będą grały przeciwko Philadelphia, do czego będą się uciekać, bo Philadelphia jest bardzo wysokim zespołem, gdzie Tobias Harris gra na trójce, gdzie Al Horford gra na czwórce, Embiid gra na centrze, a rozgrywający ma 2-8 i okazuje się, że umie rzucać za 3, co jest historią dnia. I jak zespoły
bardzo
będą
ładny,
się...
Bardzo ładny ten rzut.
Jak zespoły będą się meczepować z nimi? Czy będą wychodziły na nich grając bardzo nisko, czy też same będą szukały jakichś wysokich line-upów? Czy Philadelphia dokładnie, wiesz, czy może... Wiesz, ja jestem fanem Joela Embiida, ale może to Joel Embiid będzie tym, który będzie tym szakiem, którego szukaliśmy, ale raczej myślę, że nie, że on też nie zatrzyma tego, wiesz, pędu matematyczno-flowowego koszykówki.
Nie,
to się nie wydarzy. To musiałby 2,50 mieć gość, to musiałby mieć Zionem i mieć 2,50 wzrostu chyba, żeby coś się miało zmienić tutaj, ale mój drogi, szukam zespołów.
Matematyką jeszcze nikt nie wygrał. No.
Szukam zespołów, które grają inaczej. Na przykład oglądam mecz New York Knicks z Waszyngtonem i widzę masę, mój drogi, mnóstwo flow w tym meczu. Różne to flow szło, ale mnóstwo rzeczy opartych na flow. Nie na jakiś, nikt tam nic nie krzyczy. Gramy na tyle, na ile umiemy grać ze sobą. Mamy może jakieś kilka rzeczy wyjściowych. Poza tym jesteśmy profesjonalistami, byliśmy w kilku klubach i też wiemy mniej więcej, po prostu znamy te zagrywki, wiemy jak się gra teraz. No i...
Tak, to nie wiem, czy słyszałeś tego wywiadu z Woja z Bajlenem.
Z Bojlenem?
Tak.
A, z Bilajnem, tak.
Bilajnem.
Old school, nie? Słychać było w tych rozmowach.
Taki old school, ale historia też mówi, słuchajcie, tak naprawdę te wszystkie zagrywki są takie same. No ja nie mówię tam pistolet, czy tam strzelba, tylko jak tak gramy, no to tak gramy, no to tak nazywamy. I okazuje się, że właściwie te wszystkie zagrywki są takie same. No nie ma w tej koszykówce dzisiaj już, wiesz... To też jest efektem tego, mam wrażenie, że ten przepływ informacji jest nieograniczony. No możesz obejrzeć każdy mecz, tak? Możesz się przygotować do każdego. No nie, właściwie dzisiaj wysyłanie, że wiesz, to robienie jakiegoś takiego dramatycznego scoutingu polegającego na tym, że ktoś jeździ, patrzy, sprawdza, bo nie wie, że te czasy się skończyły. No dzisiaj wiadomo wszystko o wszystkich. W związku z tym zrozumienie pewnej filozofii gry doprowadziło do tego, że ta filozofia w sumie jest jedna. No i to jest jedna prawda o koszykówce.
I kompletnie na drugim biegunie w moim telewizorze stoi taki sport, kompletnie na drugim biegunie stoi taki sport jak futbol amerykański. Czy quarterback dostaje do ucha informację, jaka będzie zagrywka, a zagrywki się, mój drogi, nazywają tak, na przykład 45 w prawo, Księżyc, Warren Moon, Jackie, Obama, bla bla bla, Ben Simmons za 3. Tak się nazywają zagrywki. Jakieś, wiesz, 9 słów. I dostaję zagrywkę i oni grają. I oni podchodzą, ustawiają się tak, jak nauczyli się na treningach. Musisz zapamiętać te zagrywki, studiować, wiesz, idziesz spać i studiujesz zagrywki, żeby się ich nauczyć. I masz ich, wiesz, kilkadziesiąt. Zależy, na jakiej pozycji grasz, masz ustawienia też. Kilkadziesiąt, kilkaset czasem. I grają takie, wiesz, tak podchodzą, tak... I grają według schematu. I nie ma tam za dużo miejsca na jakiś... Na flow to... Z czasem, no to już w takie szczegóły moglibyśmy wchodzić, jak czasem przyspieszają na przykład quarterbackowie rozgrywanie akcji. W sensie nie czekają na to, co trener im powie, tylko grają to, co wiedzą, że mają zaraz zagrać i grają szybciej. Szybciej podchodzą do linii i szybciej grają. Nie czekają tych tam 30-40 sekund, tylko grają po 15 sekundach. Są takie zmiany, nie? Oczywiście, że jak ktoś złapie piłkę, pobiegnie w lewo, w prawo, to nie jest już zaplanowane, znaczy bywa zaplanowane schematem, spacing jest zaplanowany, wiesz, ale tam dalej się różne rzeczy dzieją, no ale nie, to też nie jest... Ale to też nie jest flow, to nie flow, to jest po prostu takie... O indywidualną umiejętności chodzi. A w koszykówce teraz tej NBA jest właśnie w drugą stronę. Masz bardzo dużo miejsca na flow i mało miejsca na takiego krzyczącego DJ-a Augustina z ręką, który ustawia, wiesz. Tak naprawdę bez, wiesz, ja nie wiem, jak ludzie, którzy nas słuchają, oglądają koszykówkę i czy ilu z was myśli, oglądając ten sport, że kurczę, chciałbym wiedzieć, co to było, wiesz, tak na takim strategicznym poziomie, technicznym poziomie, że jak oni to ustalili, czy coś. Wiesz, co często jest w tych meczach, które oglądam ja, nie pozjadałem wszystkich rozumów, że masz dwie, trzy zagrywki, które gramy na początku kwarty, czy po time-aucie. Dwie pierwsze zagrywki to mamy w głowie, a potem już po prostu zależy od rozgrywającego. Przepraszam, już kończę. To zależy od rozgrywającego, od tego, od zawodnika na twojej pozycji kozującego, czy od stanu drużyny, od tego, jak się znamy, żeby wiedzieć, czy teraz, gdy ja pokażę trzy, to wszyscy się spojrzą, bo wiedzą, żeby się na mnie spojrzeć. Wiesz, i czy będziemy grali w trzeciej akcji zagrywkę, czy pozwolimy sobie na jakiś flow. Wiesz, dużo od niego zależy. A często to jest tak, że masz jedną akcję, drugą akcję, trzecią i potem już sobie gramy.
Tak, ale czy to nie jest tak, że efektem tego, że oni właściwie ze sobą już nie trenują, że nie ma tego czasu na to, żeby, wiesz, coś ustawiać, że właściwie to jest wiesz, przemieszczanie się z miejsca na miejsce, jakiś rzutowy trening, jakaś, nie wiem, ogólnorozwojówka, mecz, pakujemy się, jedziemy dalej, że wiesz, nie ma, teoria gry gdzieś zeszła zupełnie na plan dalszy, bo też trochę jest tak, że ci zawodnicy są w wszyscy dzisiaj jednakowi. No albo rzucasz za trzy, albo nie rzucasz, albo umiesz postawić pick and roll, albo nie postawisz pick and roll, albo i jakby oczekiwania w stosunku do tych graczy są właściwie tak się taka urawniłowka jest. No tak wszyscy potrzebują tego samego, no.
Bo to, na przykład.
Każdy jest kompią każdego, więc doszło tak do pewnej demokratyzacji tej gry. Czy masz metr 90, czy masz 20, masz zachowywać się
genderyzacji gry?
Jeszcze raz?
Genderyzacji gry?
Genderyzacji, no takiej standaryzacji. No.
Standaryzacji gry. Drugi take, mój drogi, który mam, to już taki osobisty z typu szkoła wysokich, szkoła małych i szkoła wysokich, to jeśli chodzi o tą szkołę wysokich, a tu nie, prochu nie wymyślam teraz, ale widać, że więcej jest jednostek treningowych przeznaczanych na rzut za trzy niż na grę tyłem do kosza czy na rozwijanie umiejętności technicznych 3-4 metry od obręczy. Jak się patrzę na niektórych z tych ludzi wysokich, to nie jest nowość, to nie chodzi o to, że to jest pre-season i zaraz pojawią się nieprawdopodobni technicy wszędzie, tak dobrze jak, nie wiem, jak Karl Anthony Towns, albo nie wiem, Joel Embiid, albo Nikola Jokic. Ale gdy patrzę na tych dużych i widzę, jakie oni mają braki techniczne, ja myślę, że się jugosłowiańscy centrzy naśmiewają, gdy oglądają takich ludzi jak Mitchell Robinson, grających w koszykówkę.
Ale wiesz co, ale z drugiej strony zazdroszczę, bo to jest atletyzmu, tego dynamizmu.
Z drugiej strony, ale wiedzą, że to jest atletyzm, którego i tak nie mogli mieć, bo no to loteria, urodzili się i mają już ten atletyzm i patrzą, czego mógłby się taki Mitchell Robinson koszykarsko nauczyć, bo wygląda jak Tuman koszykarski Mitchell Robinson, gdy gra. On, Robert Williams, wygląda jak Tuman koszykarski, wiesz, tak jak powiedziałeś przed chwilą, ta standaryzacja. Postawię zasłonę, obrócę się, pobiegnę, skończę z góry i tyle.
Tak.
Na przykład Marquis Chris, wielki bust, tak? On miał być takim dokładnie graczem, który będzie rolował, ale jak on, bo on w ogóle będzie kończył z góry tak, że rękę będzie miał tam, gdzie się, wiesz, zaczynają koszulki w Cleveland, nie wiem kto tam oprócz LeBrona ma zastrzeżoną koszulkę. Nie, on Phoenix grał. Tam, gdzie się koszulki
zastrzega.
To na Fitzsimonsa banery się, nie wiem, zaczynają, nie wiem. Wiesz, banery za wygranie dywizji.
Doskoczył do Larego Nalta.
No, ale wiesz, że będzie kończył z góry. Okazuje się potem, że on nawet nie umie zrobić czegoś takiego jak pompka. Wiesz, zwód, żeby wyrzucić gościa w powietrze i skończyć. Marquis Chris nie umie robić pompki, jest wygrany z góry.
Ale on nie umie tego robić, bo on nie musi umieć tego robić, bo nikt tego od niego nie oczekuje.
Okazało się, że brak pompki zepsuł mu karierę trochę. Ale no tak jest, taki prosty, nie polished zupełnie, technicznie, nic nie ma. Zresztą wiesz, no, jak się biega tyle po boiskach, wiesz już, a zresztą, nie chcę ich usprawiedliwiać. Po prostu to jest jak cyrk oglądać, no. Trochę, no. Skaczą wysoko, zbierają, biegają, wiesz, Willy Colley-Stein i... dla mnie Clint Capela na tle tych ludzi czasem wygląda jak technik, mój drogi, do tego to doszło. Jak szwajcarska technika kapeli. Technika użytkowa.
Poczekaj, żeby tak już powiedzieć. Austin Carr, Nate Thurmond, Bobby Smith.
Ale mówisz o czym?
Zastrzeżonych numerach Cleveland Cavaliers.
A nie, dlaczego Park w Cleveland? Phoenix Suns.
Powiedziałeś Phoenix Suns? Aha.
Tak, bo mówiliśmy o Markisie Chrisie. On został wybrany przez Suns. Mi o nich chodziło, dlatego miałem taki problem, żeby znaleźć zastrzeżone numery. Tom Sanders?
Poczekaj.
Boże, jaki Tom Sanders?
Chambers
był w Bostonie. No kogo tam Phoenix zastrzegło? Paula Westfola zastrzegli? On jest już w Hall of Fame.
Myślę, że KJ też pewnie zastrzegli. No,
świetny,
nie?
Speech. A KJ to tam, nie, tam burmistrz Sacramento, jakieś gwałty.
To może tam było
nie zdjęli tej koszulki? Nie. Czy Charles jest zastrzeżony w Phoenix?
Na pewno.
Proszę.
Poczekaj, są tak, zastrzeżone numery, poczekaj. Tak. Super. 5, 6, 7, 9, 13, 24, 30, 34, 42, 44.
A, to oni. Wszystkie koszykarze miałem w głowie, których nie jest.
To oni, tak.
To dobrze, i tu skończmy, bo będę mógł wtedy napisać, że sprawdzamy, który numer w Sans jest zastrzeżony.
Dobrze.
Bez nazwisk. Dobrze, mój drogi. Pre-season. Już zajmijmy się tym faktycznym, co się wydarzyło, co widzieliśmy przez ostatnie dni.
Nie, to już, żeby już było ten. Dla Big ludzi. Van Ar- Dick Van Arsdale.
Arsdale. To chyba brat tego Van Arsdale'a.
Walter Davis.
Shooter.
KG. Dan Majerli z dziewiątką.
KJ Johnson. KJ. Dobrze, Dan Majerli jest Dan Majer. Thunder tak. Dan. To już tu jesteśmy
Sydney.
W tym punkcie, że...
Sydney 16.
A Mare
24 też... Tom Chambers.
No.
Kto to jest Alvan Adams?
Alvan Adams. Ten od Triple Doubles. Mhm. Podający dobrze center.
Dobrze mówię. Charles Barkley 34. Connie Hawkins,
z porno powinieneś kojarzyć.
Jeszcze raz, skąd?
Ze stron porno, Connie Hawkins.
Connie Hawkins, tak. I Paul Westhall.
No to dobrze.
24, no dobra, uratowaliśmy. Jak.
No dobrze, czyli to były to koszulki Alvana Adamsa, do których Marcus Chris miał doskakiwać.
Tak.
Mój drogi, preseason. Co widzieliśmy, ja mówię, ostatniej nocy... Wstawałem na Dallas.
Ty nie widziałeś nic. Nie,
na Dallas, byłem. Ja się po prostu wkurzyłem. Wiesz? Wkurzyłem się.
Naprawdę
wkurzyłem się, bo chciałem obejrzeć mecz Luki i KP, nie to wiesz, że tam wkurzyłem się i nie pokazywali, ojejku. Nie, po prostu chciałem obejrzeć ten mecz i mówię.
No nie pokazali.
Oni grają dzisiaj, więc to dlatego może wiesz, że grają back to back, bo grają też z Detroit dzisiaj, więc. Mają w nim zagrać. Potem się okazało, że w tym meczu z Detroit grają. No dobrze.
Okay. Ja 10 minut. Oglądałem mecz, na który się szykowałem, muszę powiedzieć, cały preseason.
No.
Czyli Memphis Grizzlies z...
New Zealand Breakers. Corey Webster.
Tak.
Nie zawiódł.
Po to, żeby zobaczyć RJ Hamptona. Mm-hmm. I jego pojedynek z Jamorantem. No muszę powiedzieć, bardzo, znaczy podoba mi się ten RJ Hampton, mimo że on jest takim, powiedział, chudy, długi, ale tam jest, widać, że tam jest kawałek koszykarza i rzeczywiście no, ten chłopak powinien pójść w pierwszej piątce draftu. Oczywiście, no, mówię na tym ogromnym bogactwie rozgrywających, które nas czeka.
Aha, bo on jest rozgrywającym, tak?
Tak. Jak zareagowałeś w ogóle na to, że nagle LaMelo Ball może pójść z jedynką?
Nie zareagowałem na to. Zareagowałem dopiero na to, jak Adrian Wojnarowski zaczął o tym tweetować i ESPN zaczął o tym książki pisać. To wtedy była to 68. rzecz, która mnie bawi.
Okej. Okay. No, RJ Hampton nie miał wczoraj najlepszego spotkania, bo był niestety 1 na 8. Zdobył 2 punkty. Ta nowozelandzka koszykówka to jest bardzo ciekawe miejsce na to, żeby rozpocząć swoją karierę. Nie iść przez college, nie iść przez ten, tylko zarabiać pieniądze, grać w lidze, która jest, wiesz, która daje ci szansę na taki dosyć, powiedziałbym, organiczny rozwój. Ciekawa forma. Jamorant, czyś widział tego chłopca?
Nie, bo grają na razie z jakimiś potęgami.
Potęgami.
Jeszcze nie widziałem go. Pierwszy mecz grali też z jakąś potęgą, już nie pamiętam.
Chyba grali z Maccabi.
Z kaczkami? A z Maccabi.
Ja myślałem, że tam nas Danny Avdija i tak się zapaliłem, że Danny Avdija przyszedł tam blisko, ale niestety nie grał. Więc.
A to nie grał, to ja w końcu napisałem...
Nie grał.
W WCAP-ie, bo mi napisałeś, że grał, to napisałem, że grał, a potem... Aha, czyli nie grał.
Nie, okazało się, że potem... Bo wyszedł gość z ustępką, myślałem, że ona to nie. Dobrze. Nie grał. Dobry mecz Graysona Allena. Ten G. Crowder, wiesz co...
Powiedz mi więcej o Graysonie Allenie, bo to był jego drugi niezły mecz, widziałem w Memphis i czy on będzie w rotacji, czy nie będzie, co się stanie z jego karierą, czy nie, to ciekawy chłopak.
Myślę, że na pewno będzie w karierze, w rotacji, na pewno będzie,
tak, bo teraz
ma wchodzić z ławki.
Josh Jackson się wyrzucił z zespołu i chce grać w G League, to też jest ciekawy sposób, niektórzy w Nowej Zelandii, inni w G League próbują, zwłaszcza tak. Numer 4 draftu. Myślę, że interesująca ścieżka kariery Josha Jacksona, ale to i fakt, że Andre Iguodala...
Ja powiem tak, tam jest... Może,
i fakt, że Andre Iguodala nie gra, to też daje minuty tak. Graysonowi Allenowi. Fajnie, bo ja go bardzo lubię, ja mu kibicuję, bo on jest bardzo zwichrowany psychicznie. Ja zawsze kibicuję ludziom zwichrowanym psychicznie, bo im trzeba ich ich trzeba wspierać. Bądź sobą, Grayson. Podhaczaj ludzi. Zwłaszcza starsze panie, które głosują na partię, na którą ty nie głosujesz. Je podhaczaj.
Ja wiem. Ty tak postawiłeś taki krzyżyk na tym Memphis, ale w sumie jak patrzysz na ten skład, to tam jest przynajmniej 10-11 graczy, którzy...
Którzy mogą zrobić playoffy w tym sezonie, tak?
Mogą. Tego nie powiedziałem.
No
ale...
bo nie, to nie wsadzaj mi w ust, że dlatego, że postawiłem krzyżyk. Ja, mój drogi, postawiłem krzyżyk, że oni nie mają szans awansu na playoffy. Tu postawiłem.
No ja rozumiem, ale jak
nie powiedziałem, że nie zdobędą mistrzostwa.
Ale jak patrzysz na ten ich skład, to on nie jest taki bardzo, jak wiesz, taki dużo. Oni są może sezon za Sacramento Kings. W takim rozwoju talentu, który mają, bo oni tego talentu mają całkiem sporo. No patrz, masz Jarena Jacksona Juniora.
Ale to młody gość jest.
No, ale no dobrze, a co, w Sacramento są starzy?
No jest trochę weteranów w tym zespole.
No dobrze, ale to tutaj, ja tutaj też mam weterana, proszę bardzo, mam G. Crowdera.
No dobrze,
weterana.
I to, ale to też jest to pytanie właśnie...
Mam Tyusa Jonesa, weterana, dobrze, ale to mam też... Salomona Hilla, weterana.
Spokojnie z tym Tyusem Jonesem, on nie byłby nawet drugim rozgrywającym w Sacramento, może nawet nie byłby trzecim, bo Yogi Ferrell jest trzeci, więc spokojnie, drugi jest Corey Joseph, więc tak spokojnie. Wiesz,
dobrze, na razie połyka
czy ci ludzie zostaną, czy będą tam grali, o to chodzi.
Masz Jonasa Valanciunasa, no wiesz, masz grupę takich, powiedziałbym...
Ilu? Trzech?
Czterech.
Ale Jay Crowder zaraz odejdzie stamtąd, kończy mu się kontrakt. Jonas Valanciunas może zostanie.
Jest ten fajny chłopak Marko.
Chcesz powiedzieć, że oni za rok zrobią playoffy? Za rok mogą być takim Sacramento, bo mają kilku weteranów.
Tak. Więc mogą mieć 36 zwycięstw w przyszłym sezonie.
Może tak być. Wszystko jest uzależnione od tego, czy Jamorant będzie De'Aaronem Foxem w drugim sezonie gry. Powiedz mi, jak Jamorant wygląda. Widziałem, że miał 10 asyst. Dobry mecz musiał mieć.
Nie wyglądał rewelacyjnie. Ale jest atletycznym graczem na pewno. No wiesz, masz Brandona Clarka, który nie wyglądał wczoraj ofensywnie dobrze. Spudłował kilka takich rzutów, jak wiesz, aż mnie zatrzymało.
On nie rzucał za trzy. On będzie musiał rzucać za trzy, jeśli chce grać czwórkę. On grał czwórkę czy centra wczoraj? Zwróciłeś może uwagę, obok kogo grał?
Clark? Raczej grał piątkę. Aha. On tak się wymieniał z Jacksonem Juniorem.
Bo Valanciunas, widziałem, ma jakieś problemy ze stopą i problemy z grą dla kadry latem Litwy i musi odpocząć. I dlatego nie grał jeszcze w tych meczach.
Masz gracza, którego chyba obaj lubimy, czyli Dillona Brooksa.
Ja byłem krytykowany za moją sympatię do Dillona Brooksa, nie tu, ale cieszę się, że miał ten pierwszy mecz niezły. Rzucił chyba 16 punktów.
No nie
Izraelczykom. To dobry gracz jest, solidny.
Ale nie był tak dobrze, ale tak, masz potem, kogo masz dalej? Masz Salomona Hilla, no to rutynia,
żart.
Doświadczenie.
Albo żart, mój drogi komplet.
Albo żart.
Teraz już.
Albo żart. Masz naszego ukochanego Bruno Caboclo. Masz tego niesamowitego Marko Guduricza. Naprawdę, bardzo solidnie chłopak wyglądał. Drugi dobry mecz. Masz Kyla Andersona. Masz Josha Jacksona. Masz Milesa Plumlego.
Ale co teraz w tym momencie wymieniamy już nazwiska?
Rapa.
Przepraszam, bo George Jackson jest w
Jimmy. Wymieniamy
a Miles Plumley to jest gorszy z braci Plumley. A Ivan Rapp to mi się kojarzy tylko z Rappem.
A mnie się z Bumiem kojarzy zawsze Ivan Rapp.
Dlaczego?
No bo Bunio zawsze krzyczał Ivan Rapp.
Aha. No tak, no, może to Rapp, dobrze. No. Co chcesz powiedzieć?
Że oni są rok, dwa za Sacramento.
Ja jestem bardzo podniecony Jaronem Jacksonem Juniorem. To jest, nie wiem czy nie mój ulubiony młody gracz w NBA teraz, gdybym miał typować jakiegoś gracza, przyszłość jego widząc w top 5. I się bardzo ucieszyłem, że David Thorpe też myśli o nim, że może być top 5 graczem NBA kiedyś. Ja troszeczkę ten jego pierwszy sezon mnie troszeczkę tak zatrzymał. Pisałem o tym w zapowiedzi, że to troszeczkę tak zwolniłem z hype'em na Jarena Jacksona Juniora u siebie. Tak się chyba za dużo spodziewałem od razu po nim, a jestem ciekaw drugiego sezonu.
No wie, przypominam ci, że on był jednak kontuzjowany znaczną część sezonu. Nie grał.
A mówię o tych meczach, w których zagrał.
Ale bym miał ze trzy takie mecze, że ludzie oszaleli.
No tak, ale miał też wiele takich meczów, gdzie jego wpływ na grę był absolutnie minusowy.
No, ale on miał 18 lat, ma.
Wiem, ale Joel Embiid przychodził do NBA i rządził od razu.
No ale no dobrze, no ale to ile było takich graczy w historii, którzy weszli i rządzili od razu.
Dlatego
no,
mówię, tak? Że moje oczekiwania troszeczkę poszły w dół. Bo były być może za wysoko.
Okej, okay, ale wiesz,
wiesz, o co
no
chodzi.
Dobrze, na palcach, dobrze, w palcach jednej ręki. Shaquille O'Neal.
Nie, nie pamiętam. Tak? Pierwszych sezonów? Nie no, Shaq miał. Shaq w ogóle był zawodnikiem tygodnia. Ostatnio czytałem, przypomniałem sobie, czy czytałem w pierwszym tygodniu NBA, że zaliczył 27-17 i tam 88 bloków. I był i został wybrany zawodnikiem tygodnia, pierwszego tygodnia NBA jako rookie. Klasyk, ale pomówmy o Memphis, mój drogi. Ja Morant, od niego będzie zależeć najwięcej tutaj.
Tak, tak.
I tego jak on się przełoży, jak szybko się przełoży.
Tak.
Czy...
To może nie być takie proste.
To może nie być takie proste to, co się Foxowi udało w drugim sezonie. To nie jest takie proste, bo się wielu graczom raczej nie udaje coś takiego na pozycji numer jeden. Nawet Mike Conley czekał długo na to, żeby stać się, wiesz, tak, zawodnikiem, do którego teraz Fox bywa czasem porównywany, jeśli chodzi o swój half court.
Kyle Lowry ile czekał?
Niektórzy jeszcze w ogóle nie są nawet blisko, na przykład jak Lonzo Ball. Wiesz. Ale,
ale ten rzucik się troszeczkę poprawił.
Tak, rzut wygląda lepiej dużo. To jest też bardzo fajne, że Lonzo był w stanie w meczu rzucać tak, jak ćwiczył na treningach. Słuchałem wywiadu, też Wojnarowski robił wywiad z jednym z trenerów, którzy... Ja nie, to David Thorpe opowiadał o rzucie Lonzo Bola wczoraj w podcaście u tego gościa, który przychodzi do Zakalała i nie lubi ich żartów. I fajne było to, że Lonzo, bo on przytaczał przykład Kevina Martina, którego trenował David Thorpe, że Kevin Martin miał podobny rzut do Lonzo Bola, że był praworęcznym zawodnikiem, który wyciągał piłkę z lewej strony rzucając, więc praktycznie rzucał lewym okiem, tak jak to mówił, że lewym okiem patrzył się bardziej na kość niż prawym, a shooter powinien przez prawe oko patrzeć, patrzył się przez lewe. Ciekawa dyskusja, to jest podcast, jak on się nazywa? Howard Beck, tak? Howard Beck i David Thorpe, podcast sprzed dwóch dni. Dużo o rzucie, o technice mówią. No i oczywiście to w Ameryki też, wiesz, nie odkrywam, ale o to, żeby utrzymać potem tę zmianę, ten proces w meczach. I widziałem te rzuty za trzy jego z wczoraj, bardzo ładne. To jest to samo, co na treningach widziałem. Ostatnio taki trening rzutowy JJ'a Redicka i Lonzo Bola, widziałem pojedynek i bardzo fajnie ten rzut Lonzo Bola. Wygląda na tyle, na ile fajnie może wyglądać taki rzut, no, ale wygląda dużo lepiej tutaj.
Dobrze, a powiedzmy w kontekście oglądania tego preseason. Oczywiście jest wcześniej, jesteśmy po pierwszych meczach. Większość tych zespołów grała w jakichś dziwnych destynacjach, z dziwnymi zespołami.
Albo Knicks grali o to, żeby wygrać mecz preseason z Waszyngtonem. Obejrzałem ten mecz, też widziałeś. Knicks grali na końcu, tak. Siedzieli... Zwykle w preseason jest tak, że na końcu w crunch time lub już w całej czwartej kwarcie grają ci zawodnicy, którzy są na miejscach 16-20 w składzie, czyli ci, którzy mają kontrakty...
To czasami w tym całym preseasonie jest najciekawsze.
Tak, tacy zawodnicy, że na przykład wczoraj też wrzuciłem na Twitterze konkurs, co to za zawodnicy Waszyngtonu są na boisku, bo znasz wszystkich zawodników Knicks, a wymień dwóch chociaż z Waszyngtonu. I o to chodzi też, że patrzysz, mówisz i nie do końca wiesz, kto to jest, a potem się cieszysz, że wiesz, że na przykład, a wiem, kto to jest Garrison Matthews przez jedno T z Waszyngtonu.
Tak.
No na tym ten preseason polega, ale Knicks, David Fizdale postanowił bardzo wygrać ten mecz z Wizards i to było...
Nie no, chciał taki zrobić
statement. Bardzo fajne, ja wiem, zwłaszcza, że tam przez 5 minut na końcu nie mogli kosza zdobyć Knicks. Grając przeciwko czwartemu składowi Wizards, który... Czwarty skład Wizards to jest jakiś szósty skład przeciętnego klubu NBA. Chicago Bulls mi się... Nie wiem, co myśleć. Wiesz, ja mam ten problem z Chicago Bulls, bo oglądałem ich mecz, który grali z Milwaukee. Milwaukee jest nieprawdopodobny system... Mike'a Budenholzera to już jest system. To już tam po prostu gracze wchodzą.
No właśnie, to jest system. No.
To jest system, ale też jest system oparty na nowoczesności absolutnej, rzutach za trzy i tyle. Ale to jest system, to się odróżnia trochę. To jest inny mindset. Tak, inny mindset ma Milwaukee, ale Milwaukee mam wrażenie gra na wysokiej pewności siebie. I to chyba trener musi, nie tylko Janis, ale trener, to ten może, nie chcę przesadzać, ale Milwaukee gra na wyższej pewności siebie, oni wierzą w to. Dragan Bender wchodzi i widać, że wierzy w to. Matthews wchodzi i widać, że wierzy w to, że jak tak będziemy grać, to przyniesie dobre skutki. Że będziemy wcześniej rzucać za trzy i będziemy biec nawet, jak Milwaukee Bucks biega do ataku pozycyjnego lub do półkontrataku, to kluby powinny studiować. Oni biegają pięknie. Znakomicie spacing. Biegną do rogu, biegną na skrzydła. Pięknie biegają. Houston nie biega, bo Houston więcej chodzi, ale...
9 października 2019 roku. No. Milwaukee czy Filadelfia?
Definiujące take'i. Milwaukee czy Filadelfia? Filadelfia. Filadelfia okay. Wychodzi z konferencji wschodniej.
Dobrze. Ja mam taki take. Oklahoma robi playoffy.
Dobrze. Czyli masz... Poczekaj, bo ja tam...
I chyba, wiesz co, wiesz
kogoś wiesz kogo wyrzucić.
Bo ja muszę wiesz kogo wyrzucam?
No...
To jest drugi mój take. Wyrzucam Portland.
Portland wyrzucasz. Czyli rozczarowało ci 94 punkty z Denver.
Tak.
Rozumiem. Uwielbiam. Znaczy wiesz, żarty żartami, ja się z ciebie nie śmieję. Wczoraj pamiętam, rok temu, ale jakby to było wczoraj, bo to chodzi o preseason, tylko że rok temu Brad Stevens i to, co jak wyglądał Boston Celtics i Zach Lowe nagle nie tyle, że zmienił swój typ, ale po meczach preseason. I pamiętam komentarze Brada Stevensa wtedy, a nawet mam je zapisane. Jak już preseason było widać, że w Bostonie to może nie kliknąć. Więc to jest tak, że z tym preseasonem to jest tak, to też jest taka prawda o preseason, że wiesz po co, wiesz jak ci ktoś napisze, panowie to tylko preseason. Nie, w preseason no chodzi dobrze. O to, że preseason potwierdza twoje take'i.
No, bo tak, no, ma się pamiętasz,
tylko o tym pamiętasz, mówisz, jak się coś zgadza, na przykład Orlando jest świetne, tak jak mówiłem, że będzie.
Lakersów z Howardem i Nashem, 0-9 w preseasonie.
A inne trzeba przemilczeć. No tak, ale ja wtedy mówiłem, że oni nie zrobią playoffów, więc jakoś nie byłem zdziwiony. Poczekaj.
Nie, no nie mogę już tak mówić. Nie
mówiłem,
tak.
Mówiłem tak. Pisałem tak. Masz, dobrze, czyli co? Jak masz OKC w playoffach, masz Sacramento w playoffach?
No, tak.
Dobrze. Nie masz w playoffach
nie mam Golden State, nie mam Portland.
I Portland poza to pewnie.
Ciekawe. Wiesz, kuszące jest wyrzucenie San Antonio, które grało na razie dwa niezbyt okazałe mecze, ale
tak,
spokojnie, na Grega Popowicza mamy zawsze taką troszkę, wiesz...
Styczeń.
Taką poprawkę. Bierze.
Zdążymy ich... San Antonio to jest tak ostatnio, mam wrażenie, że zdążymy tak w grudniu ich zdążymy zakopać, potem nagle się wszyscy tak tą NBA troszeczkę potrafią znudzić i okazuje się właśnie wtedy, że San Antonio wygrało 9 z ostatnich 8 meczów.
Tak.
I wszyscy zaczynają pisać te same teksty o San Antonio Spurs.
Tak będzie w tym sezonie. Jaki jest pierwszy zespół, który zakopiemy, twoim zdaniem?
Właśnie, to mogę... Chciałem coś powiedzieć o Chicago Bulls, bo to jest ciekawy team. Bo Bulls to jest przykład takiego teamu. Preseason jest długi, nie tak długi, off-season jest długi. Ja bardzo wcześnie zacząłem myśleć o Chicago Bulls jako o kandydacie na 8 miejsce w konferencji wschodniej. Potem zacząłem słuchać, jak ludzie, których opinię szanuję, zaczęli też o tym mówić, co mnie ucieszyło. A i tak wiesz, myślałem o tych Bulls, myślałem o tym, jak to może ładnie wyglądać. Opierałem się na tych kilku, tam 500 minutach z hakiem, które Otto Porter na nich zagrał. Opierałem się na takiej dorobnej analityce, bo to jednak była mała próba, która dawała dosyć takie powody do optymizmu. Otto Porter to jest gracz, który jest graczem wygrywającym analitycznie. Mało takich graczy jest w Chicago i to jest problem. Ale potem zacząłem wertować Bulls dokładniej. Zacząłem wertować różnego rodzaju ustawienia i Piotrek Sitarz widziałem, wspominał o tym, jak minusowe były ustawienia Markkanen, Carter, Zach LaVine, jak to bardzo źle wyglądało w poprzednim sezonie i zacząłem się tak zastanawiać, czy może ja... Bo to jest tak często z tymi zespołami, że chcesz się już pchnąć i zrobić z nich, to będzie ich sezon. To będą nowi Phoenix Suns, rewelacyjni Sacramento Kings i często jest tak, że to trzeba rok poczekać. I właśnie się zastanawiałem, czy Bulls na końcu dałem ich jako chyba, nie wiem, tam 12, 13 zespół w konferencji wschodniej i obejrzałem ten ich pierwszy mecz preseason i wyglądali jak 12, 13 zespół konferencji wschodniej. Tak, wyglądali grając narzucone im tempo, Markkanen, nie wiem, jakoś tak nie wyglądali jak zespół, o którym chciałbym myśleć, że to jest kandydat na 8. Nie wyglądali tak ładnie jak Sacramento Kings, nawet w tych przegranych meczach z Indianą wyglądało, wiesz. Więc ja mam tak. Słuchaj, patrzę na Bulls, jestem zainteresowany. Może będzie tak, że oni będą mieli ósme miejsce, a może. Nie wiem.
Zbliżamy się także do tego miejsca, w którym powinniśmy wybrać drużynę mrapu, no więc.
Nie będzie problem z tym. Znaczy z Bulls.
Mamy trzy kandydatury mamy, no. Cztery.
No.
Czwarta jest taka, bym powiedział, najbardziej taka po najmniejszej linii oporu. Czyli mówimy Nowy Orlean, to jest nasz zespół. Ale to jest, tego niech nie przełknę tego.
Ja będzie możemy ciężko, bo to jest za bardzo nahypowany zespół.
No właśnie, no my nie chcemy być nahypowani.
Ja nawet nie chciałem oglądać ich pierwszego meczu, preseason.
Ale się nie dało nie obejrzeć tego meczu.
A nie dało się obejrzeć tego meczu?
Nie, no nie dało się w sensie nie zobaczyć tego gościa po prostu.
Jak to?
No w sensie, no ja obejrzałem ten mecz, żeby zobaczyć Zajona Williamsona. W tym sensie się go nie dało.
No to ja
nie
w tym
obejrzeć.
Sensie nie chciałem oglądać tego meczu, bo wiedziałem, że o tym hype'ie mówię. Nie chciałem oglądać tego meczu, bo wiedziałem, że wszyscy go obejrzą. Więc w tym, wiesz, że po prostu wszyscy go obejrzą, jest i tak wielki hype, po co ja mam oglądać. Tym bardziej, że widziałem Zajona masę meczów, prawdopodobnie więcej niż ktokolwiek inny widział mecze z Zajona Williamsona.
Ale okazało się,
ale
wiesz, może
o ten hype mi chodzi, o ten hype mi chodzi, przepraszam, o ten już przy drużynie mrapu zostajmy. One są zbyt bardzo nahypowani Pelicans, żeby
tak,
byli drużyną
mrapu. Dlatego mówię, dlatego nie możemy jej ten. Drugim kandydatem jest Atlanta Hawks i tego, co się będzie działo. To nie wiem, czy jesteśmy w stanie kibicować Johnowi Collinsowi.
Nie lubię piękno kinetyczne. Napisałem o tym tekst. Janis, Penny Hardaway, John Collins jest brzydki, kinetyczny jak dla mnie. I Trae Young mi się nie podoba. W sensie nie mam przyjemności z patrzenia się na zbliżenia na twarz Trae Younga.
Ja też. No dobrze. Więc jest potencjalnie Chicago.
To jest bardzo istotne przy wyborze drużyny mrapu.
Tak, oczywiście.
To nie jest wybór tam, jak możesz nie patrzeć, przecież to przeszkadza, spójrz na siebie. Nie, Boże, chcesz, możesz dyskutować, czy mrap może być twoją drużyną mrapu, ale już jest. Mrap już jest twoją drużyną mrapu.
Chicago?
Ja mam problem z tym, że Lauri Markkanen biegnie z piłką i kozuje na 12 metrze. Ja bym chciał, on tak w reprezentacji Finlandii, pamiętasz kilka takich meczów, gdzie został ustawiony tyłem do kosza, tam gdzie Kobe Bryant, wiesz, tak mówiliśmy, Mamba, fińska Mamba, Dirk Nowicki, wiesz. A teraz w tej NBA nagle Lauri Markkanen biegnie jak taka panienka i kozuje na 12 metrze. Ja bym chciał zobaczyć trochę techniki, wiesz, gry takiej, no to jest właśnie, no, trochę tej NBA, która bywa rozczarowująca czasem. No, tak pisałem wczoraj o tym, że to tak wygląda. Chicago Bulls wyglądali jak teoria przyszłości. Czyli okej, dobrze, to my też musimy grać tak, jak inni grają. Aczkolwiek może nie mamy takiego zespołu, który powinien w ten sposób grać. Może właśnie powinniśmy grać inaczej. Może właśnie powinniśmy grać wolniej. Może właśnie powinniśmy grać bardziej w half court. Może właśnie powinniśmy korzystać bardziej z Cartera Juniora, jeśli będzie grał, z Markkanena. Wolniej trochę grać, nie pędzić tak, nie grać tak jak wszyscy grają. Saturański nawet nie jest graczem, który ma, wiesz, to jest mądry gracz do ataku pozycyjnego, taki człowiek. Może nie powinniśmy pędzić tak. Otto Porter to też nie musi być gracz, który będzie biegał, znaczy on może biegać i rzucać, tak, ale nie, spokojnie, może uspokójmy trochę. Nie wiem, ja na razie mam problem z Bulls, żeby ich wybierać. Poza tym to Bulls, to też jest popularna drużyna i to jest problem. Popularne drużyny to jest problem.
Ostatni zespołem jest Memphis, no.
Tylko czy Memphis zamierza spędzić cały sezon w lidze nowozelandzko-chińsko-izraelskiej?
Zobaczymy. Poczekamy na pierwszy mecz, że tak powiem, z zespołem NBA. No, ale
fajne to Sacramento było,
ale Sacramento też już za dużo ludzi wskoczyło.
Myślisz, że tak dużo ludzi wskoczyło? Bo ja powiem ci szczerze, jestem trochę... Ja na przykład szczerze jestem nienaoglądany Sacramento z zeszłego sezonu.
Okej. Okay. No to myślę, że w tym roku będziesz miał szansę to zrobić.
No na pewno. Myślisz, że na tym się kończy? Poczekaj, ja przelecę szybko. Ty nie wierzysz w ósme miejsce Charlotte. Dobrze, czy jesteś tym normalnym człowiekiem, trzeźwo myślącym. Robienie drużyny mrapu z Clippers to byłby banał. Indiana i tak nikogo nie będzie grzać, nawet jeśli zostanie drużyną mrapu. Dallas nie wejdziesz, bo na końcu nie możesz kibicować do drużynie Porzingisa.
Nie.
No, bo tam jednak troszeczkę tego Knicks z tobie jest.
Nie, to nie o to chodzi. Tylko no...
Miami?
Nie, Miami.
Nie.
To dużo weteranów.
Oklahoma City ja już nie mogę.
Nie.
Orlando. Nie, Orlando jest drużyną Kwiatkowskiego, to nie jest drużyną rapu. Phoenix? Nie, no bez sensu.
Nie.
Sacramento, Toronto, Utah, Waszyngton, no kurwa. No dobrze, zobaczymy, no ale to też niech to może naturalnie nam wyjdzie.
No tak, ale coś musimy zacząć zawężać, no. Do brzegu, jak to się mówi.
Prosimy, to poprosimy może więc naszych słuchaczy, oni są, znają nas i słuchają i mają na temat naszego sposobu myślenia jakąś ocenę, na pewno, kilku, na pewno potrafi mieć ocenę psychologiczną na temat tego, kim my jesteśmy, jak się zachowujemy, co sobą reprezentujemy i jakie dno sobą reprezentujecie. Ale może oni potrafią...
Jakie wartości przynosicie do palmy.
Do palmy, dokładnie. Nie, ale żarty żartami może dadzą nam ten dystans, którego brakuje nam, żeby spojrzeć na to teraz. Może jest kandydat na drużynę rapu, nie dostrzegamy go teraz. Coś takiego, co pozwoli, wiesz... Przy okazji przeczytam jakieś opinie definiujące nasze charaktery.
Na pewno.
San Antonio, mój drogi, San Antonio. Ja się chętnie z tobą zgodzę na San Antonio jako drużynę rapu. Ty ją już masz w logo, ale to z drugiej strony twoja drużyna jest, więc też mi ciężko, tak? Ale jakbyś chciał.
Ja wiesz, jakby nie było Oldridge'a i nie było DeRozana.
Nie, to też jest. No. Oldridge'a zwłaszcza. Mi DeRozan nie przeszkadza, szczerze powiedziawszy, bo ja mu kibicuję. Kibicuję mu, żeby się nie powiesił w życiu. A Oldridge'a po prostu nie lubię. Ja Oldridge'a nie lubię. Wiesz? Ja nie lubię Oldridge'a. Jest osowiały, nie ma temperamentu, tak. Wygląda jakby nie miał tak. Żadnych zainteresowań i rzuca kurwa z pół dystansu.
Tak.
Dobrze, mój drogi. Definiująca opinia na temat LaMarcusa Aldridge'a. Jak podobał ci się debiut Russella Westbrooka? Bo widziałem, że wzbudził ogromne zainteresowanie.
Właśnie nie.
Pisałem ci w palmie. Nigdy przeszedł tak po prostu. Nie wiem, czy oni o 12 grali. Ja widziałem,
tak.
Nie planowałem oglądać tego.
Ale to jakoś wyglądało? Jakie są opinie o tym pierwszym
No właśnie nie, bo wszyscy o Chinach gadają. Ten mecz był chyba za wcześnie w Stanach. Ale ja nawet na swoim Twitterze nie widziałem u naszych kolegów, redaktorów, wszystkiego gracza opinii na temat debiutu Russella Westbrooka. I chyba powinienem mieć swoją. Tylko, że ja jeszcze Houston, za dużo Houston oglądałem w lidze letniej. I teraz oglądałem oba mecze Houston w preseason i Houston nie może być tak często oglądane. No ale będę musiał zobaczyć, widziałem tylko highlighty. Wyglądał jak Russell Westbrook w Houston Rockets. Nie widziałem jakichś wielkich rzeczy, ale dobrze. Chyba dojrze, wypadałoby to zrobić. Toronto, mój drogi? Toronto, 8-0, start sezonu. Kawhi Leonard, haha, pamiętacie nasz bilans bez Kawhi'a Leonarda? Byliśmy 15-7, 17-5. To nie Kawhi nas poprowadził do mistrzostwa, tylko my Kawhi'a poprowadziliśmy do tytułu.
Ale kibicować mistrzowi to też trudne.
No ale to taki mistrz, wiesz.
No wiem, no taki w takim przypadku.
Golden State?
Nie, to w drugą stronę.
Dobrze. To może Legia. Dobrze, mój drogi. Trzymaj się.
Pozdrawiam.
Słyszymy się w piątek. Słyszymy się w piątek przed pociągiem. Mamy radę. Dobra, pa, pa. Hej. Cześć.